Agnieszka Michajło, w dzień po wyborach samorządowych porozmawiamy, kto przegrał, kto wygrał, jakie są możliwe koalicje, choć z tymi koalicjami to może być jeszcze trochę za wcześnie. Magdalena Sroka, posłanka trzeciej drogi PSL.
Dzień dobry pani redaktor, witam państwa.
Jolanta Banach, szefowa Nowej Lewicy w Gdańsku, kandydatka na radną Komitetu Wspólna Gdańska Droga.
Dzień dobry państwu.
Jacek Karnowski, poseł Koalicji Obywatelskiej, były prezydent Sopotu.
Dzień dobry.
Marcin Chorała, poseł Prawa i Sprawiedliwości.
Dzień dobry.
Michał Urbaniak, jeden z liderów Konfederacji na Pomorzu i kandydat na prezydenta Gdańska.
No już były kandydat prawdopodobnie. Dzień dobry.
No niech tak będzie. No to już były kandydat. Dobrze, proszę państwa, kto wygrał, kto jest największym przegranym, kto największym wygranym? Zaczniemy od Jacka Karnowskiego. No Jacek Karnowski to się chyba cieszy, bo następczyni wygrywa wybory w pierwszej turze.
Pani Magdalena Czerzyńska-Jachim.
Jakie tam doniesienia?
50, prawie 9%, albo lekko powyżej 59%. Myślę, że jak na osobę, która pierwszy raz startuje w wyborach, jest to kapitalny wynik, ale to jest wybitna osoba, bardzo sprawcza, bardzo innowacyjna, o wielkiej empatii i jestem pewien, że będzie to bardzo dobra osoba w polityce. Drugą osobą wygraną na pewno jest pani Aleksandra Dulkiewicz, pani prezydent miasta Gdańska. 62% ponad, to świetny wynik na reelekcję. No i też na pewno wygranym jest sejmik województwa pomorskiego dla Koalicji Obywatelskiej.
Czy według IPSOS-u, bo powiedzmy, że jeśli chodzi o sejmiki, no to nie mamy oczywiście danych policzonych, tylko mamy te dane, które zrobił IPSOS i tam wychodzi, że to jest 47% dla Koalicji Obywatelskiej.
No to jest kapitalny wynik, nie ukrywajmy, wielka zasługa pana marszałka Struka za dobre prowadzenie sejmiku, ale ja też jestem bardzo, bardzo zadowolony, że mój były zastępca Marcin Skwierawski, myślę, że będzie miał drugi wynik w sejmiku na Pomorzu po panu marszałku Struku i to też cieszę, bo to także bardzo kompetentna osoba. Mam nadzieję, że będzie jedną z osób zarządzającą tym sejmikiem.
Marcin Chorała, Prawo i Sprawiedliwość. Co tam się wydarzyło w Gdyni?
No to właśnie, jak to już widzę, że pani redaktor od najbardziej przegranych chce zacząć, bo to pan prezydent Szczurek
oprócz
moim
PiS-u
zdaniem jest najbardziej przegranym w tych wyborach, rządząc od 26 lat Gdynią. Kiedyś notował rekordowe na skalę ogólnopolską wyniki, a teraz wszystko na to wskazuje, że nawet nie wszedł do drugiej tury. Co się wydarzyło? No nie było takiej wygodnej osi polaryzacji dla pana prezydenta, a od kilku wyborów zawsze była. Na przykład w poprzednich wyborach był rozpoznawalny ogólnopolsko polityk PiS-u, czyli moja skromna osoba, więc można było rozegrać wybory...
Ogólnopolsko, no to ładnie.
No tak, no
wtedy ogólnopolsko to przesada. Przepraszam,
ministrem
się zaśmiałem.
No akurat wtedy byłem posłem, ale na przykład szefem ważnej komisji śledczej, no...
To taka
często
często
obecny w mediach ogólnopolskich, więc ja naprawdę jakby nie choruję na jakiś przerost tego. Ale to pozwalało ustawić na bardzo wygodnej na Pomorzu, a zwłaszcza w mieście dużym na Pomorzu, osi PiS-antyPiS. Czyli na zasadzie do wyborcy przekaz taki. Jaki ten prezydent Szczurek jest, taki jest. No mam tam do niego dużo uwag, ale najważniejsze, żeby zatrzymać PiS.
Ale co, 26 lat tak wygrywa?
A teraz tak nie było. Nie, no to już byśmy tu musieli historycznie wejść. Okay. No ostatnio. Akurat dla przykładu podałem polaryzację ostatnią. I druga polaryzacja bardzo wygodna, że wyborcy w wyborach samorządowych jest spory segment elektoratu, który uważa, że lepiej, żeby rządziły osoby bezpartyjne. Moją partią jest Gdynia, znane hasło. A teraz jakby była oferta dla każdego. Był kandydat Prawa i Sprawiedliwości, ale lokalny, radny, młody, niepolaryzujący. Był kandydat Platformy Obywatelskiej, bardzo często Platforma popierała pana prezydenta Szczurka. Był ten gdyński dialog, czyli autentyczny ruch lokalny, apolityczny. No i już było takie starcie nie na takie właśnie wygodne etykiety, tylko na ocenę zarządzania miastem, co zrobić w tej dzielnicy, co zrobić w innej dzielnicy. Ten ma taki pomysł, ten ma taki pomysł, no i tu wyborcy wybrali, że mają i chcą innych pomysłów.
No, czyli właściwie przegrał, bo PiS był.
I jeszcze jedno, pani redaktor, otóż pan prezydent był bardzo nieaktywny w tej kadencji, tak nawet po ludzku. Ja będąc ministrem, chyba częściej na różnych wydarzeniach, uroczystościach w Gdyni byłem osobiście obecny niż pan prezydent. Przykład pierwszy z brzegu. A potem nastąpił taki ogromny wykwit aktywności na 2 miesiące przed wyborami. Było to trochę zbyt gruby byliśmy szyte. Znaczy to tym bardziej zwracało uwagę na tą, wcześniejszą
prawami,
nieaktywność.
Prawda?
No nie, no jednak prezydent miasta, no nawet już tutaj, żeby nie było, że to są jakieś kwestie polityczne. Pani prezydent Dulkiewicz na przykład była dużo bardziej widoczna, aktywna, działająca przez całą kadencję. Chociażby na już takie numery, że na przykład są, nie wiem, dwa lata temu skasowane połączenia komunikacji publicznej, przywrócone na dwa miesiące przed wyborami. No, tak jak mówię, to wszystko było już takie zbyt grube, mieliśmy szyte. Mhm. Natomiast co do wygranych, no to ogólnopolsko, oczywiście Prawo i Sprawiedliwość, w niezwykle niekorzystnych, w strukturalnie drastycznie gorszych jakby warunkach, trudniejszych, praktycznie powtórzyliśmy wynik z dużo lepszego dla nas roku 2018. A lokalnie kto jest najbardziej wygrany? No chyba wspomniana tu pani Aleksandra Kosiorek z Gdyńskiego Dialogu, to bym z Gdyni wskazał, no bo to jest autentycznie taki oddolnie powstały ruch. Pani Aleksandra też chyba, jak domniemam, na przykład ma dość skrajnie lewicowe poglądy, a udało jej się przyciągnąć elektorat dużo szerszy niż taki, które te poglądy popiera.
To o
więc
tym,
to jest duży
co
sukces.
Co z PiS-em w Gdyni, jak będzie głosował w drugiej turze i co pan poseł na to jeszcze o tym porozmawiamy. Jolanta Banach, co z lewicą? Sukces, porażka?
Najpierw chciałabym pogratulować wszystkim trzem kobietom w Trójmieście. To jest jednak jakiś znak czasu i pani Aleksandrze Kosiorek szczególnie. Z powodów oczywistych, ale także pani Aleksandrze Dulkiewicz, pani Czarzyńskiej Jachim. Bardzo, bardzo wielkie gratulacje. Bardzo się z tego cieszę. Myślę, że nie tworząc koncepcji takich, jakie przed chwilą słyszeliśmy, zdecydowanie widać, że faworyzowane są przynajmniej w Sopocie i w Gdańsku te kandydatury, które mają poparcie Platformy Obywatelskiej, czyli tradycyjnie w dużych miastach, w metropoliach Koalicja Obywatelska zwycięża. Tu nie ma dwuznaczności, tu nie ma żadnych pytań. Prezydent Gdyni kandydował bez tego poparcia ze swojego komitetu. No trochę jestem rozczarowana frekwencją, bo ona też jakoś tutaj zaważyła. Na to oczywiście przyjdzie czas i odpowiednich według analiz Ipsos dużo. Frekwencja mniejsza niż w 2018 roku i to dosyć odczuwalnie mniejsza. Nad tym moim zdaniem trzeba popracować, a taka frekwencja oznacza, że w tych miastach czy w tych środowiskach, gdzie tradycyjnie głosuje się na określone ugrupowanie, idzie elektorat zadeklarowany, pewny. Jeśli chodzi o lewicę, ponieważ lewica szła w dwojakiej konfiguracji, inaczej do sejmiku województwa, zdobywając zresztą tam poparcie takie samo jak w 2018 roku, ale jeszcze do tego wrócę. Natomiast tutaj w koalicji szerszej, między innymi razem z Polską 2050, kandydat tego ugrupowania, pan Andrzej Pecka, osiągnął niższy wynik niż spodziewaliśmy się. Z różnych powodów moim zdaniem. Kandydatura nikomu nieznana. Właściwie człowiek mało aktywny w polityce.
No, żeby nie powiedzieć w ogóle.
Dwa miesiące to zdecydowanie za mało, żeby wypromować, pokazać takiego kandydata. Mam nadzieję, że będą zdecydowanie lepsze wyniki do Rady Miasta. W tej chwili podliczone są już wszystkie komisje, ale jak to bywa z tym naszym sposobem wyborczym i sposobem podziału mandatów. Czeka nas jeszcze parę godzin, żeby zobaczyć, jak te głosy się rozłożyły.
Magdalena Sroka? Jak tam te układanki lokalne?
Te wybory pokazują, że niezmiennie na Pomorzu no, wygrywa Koalicja Obywatelska, Platforma Obywatelska, ale to nie znaczy, że wszędzie ten szyld dawał zwycięstwo. W gminie Pszczółki wygrywa Maciej Urbanek, młody, aktywny wójt, ale jest też wiele zaskoczeń, jeżeli chodzi na przykład o powiat gdański. Wszystko wskazuje na to, że Błażej Konkol, wójt gminy Trąbki Wielkie, czy Janusz Goliński, Cedry Wielkie nie zdobyli mandatów wójtów w tych wyborach.
Ale czy to jest, zatrzymajmy się, to może to jest taka tendencja po prostu, że ludzie są zmęczeni uderzami, którzy rządzą już długo. Może to tak jest.
Z pewnością widać w tych wyborach aktywność po stronie tych osób, które chciały wejść do samorządu i wziąć sprawy w swoje ręce. Wielu młodych, nowych kandydatów, nowych twarzy i te nowe twarze aktywnie pokazały, że no, chcą brać odpowiedzialność za to, jak będą wyglądały nasze lokalne samorządy. Natomiast no, tutaj gratulacje dla kobiet, ponieważ mimo że jednak frekwencja zdecydowanie niższa, 51%, to na Pomorzu może być tak, że będziemy mieli w Trójmieście trzy panie na czele, będą prezydentkami. Natomiast no, to wszystko teraz jeszcze się układa, to znaczy się no, sejmik też zobaczymy, jak ilości mandatów będą się rozkładały na poszczególne komitety. Ja jestem zadowolona z Gdańska i cieszę się, że Gdańsk nie zmienia tendencji, chociaż no, dziwi, a z drugiej strony nie dziwi to, że na przykład 33% kobiet zagłosowało na Koalicję Obywatelską tam z małym hakiem i 33% na Prawo i Sprawiedliwość kobiet. Co no, daje do myślenia,
podobnie pani
że
poseł
te...
było w wyborach parlamentarnych. Dlatego przyzwyczailiśmy się do stereotypu, że kobiety głosują na te ugrupowania liberalno-lewicowe, to nie do końca.
Trzeba
jest tak.
wyciągać jednak wnioski z tych wyborów również i myślę, że to jest pewnego rodzaju lampka dla koalicji 15 października, bo można było zrobić w skali kraju więcej, w mojej ocenie. Natomiast no, te emocje wywoływane wokół tematów światopoglądowych, które faktycznie no, nie tyczyły i nic nie mają do pracy samorządowców, jednak brały górę i to mamy w tych wynikach też, chociażby właśnie kobiet, które tak rozłożyły swoje poparcie w wyborach. Duże zaskoczenie, jeżeli chodzi na przykład o rolników, którzy w dużej mierze poparli PiS, a trzecia droga tylko 15%, to też no, daje do myślenia i z tego trzeba wyciągnąć wnioski. Natomiast no, Gdańsk, cieszę się, że i Aleksandra Dulkiewicz i Magda Czazyńska-Jachim w Sopocie już dzisiaj mogą być spokojne. Zobaczymy, jak będzie wyglądała Gdynia.
Michał Urbaniak, Konfederacja. No nie udało się, czyli były kandydat, ale Konfederacja w tym sondażu w skali kraju w sumie chyba lepiej niż się spodziewaliście.
Czy dla Konfederacji, zacznijmy od tego, że te wybory w zasadzie są trudnymi wyborami. My jesteśmy młodą formacją.
Wszyscy mówią, że to są trudne wybory.
Tak, bo w tych wyborach bardzo mocno liczą się struktury, liczą się już osiadli często w wielu miejscach radni, by te wyniki też podciągać i by w ogóle wystawiać listy. My nie mieliśmy listy w każdej gminie czy w każdym powiecie w skali kraju, nawet na Pomorzu, więc to też nie pomaga w wyniku. Zatem, no, jeśli chodzi o wyniki ogólnopolskie, to ta średnia sondażowa, jaka jest pokazywana z exit polów, no, raczej napawa optymizmem. No, zobaczymy, jakie będą wyniki już te ostateczne, jakie też będą na Pomorzu, bo myślę, że to nas najbardziej wszystkich interesuje, jak to będzie wyglądać na Pomorzu. No, według exit poll faktycznie Platforma Obywatelska tutaj rozbiła bank. No, trzeba pogratulować, tak? Że mieliście bardzo skuteczną kampanię wyborczą. W Gdańsku tutaj Aleksandra Dulkiewicz też skuteczna, jak widać, kampania wyborcza, czego gratuluje prezydent Gdańska. Zobaczymy, jakie będą te wyniki ostateczne, bo one też się jeszcze mogą nieco skorygować w porównaniu do tego, co było. Będziemy pewnie wszyscy liczyć, weryfikować, gdzie powchodzili z naszych formacji jacyś radni do rad gmin, rad powiatów, do sejmiku wojewódzkiego, ponieważ no, to jest kampania o tyle specyficzna, że tutaj jednocześnie, że tak się wyrażę, grają te emocje ogólnopolskie i ludzie patrzą na to, kto z jakiej partii pochodzi i o czym ta partia mówi, ale jednocześnie mocno weryfikują to, co dzieje się na dole, więc czy wokół ich domu. Jeśli ktoś już w tych strukturach, nazwijmy to, władzy lokalnej jest, no ja chciałbym życzyć sobie, czy całej Konfederacji tego, żeby też powprowadzał jak najwięcej rannych, by być no, pewnie w wielu miejscach opozycją merytoryczną i opozycją, która będzie weryfikować to, co robią inne komitety, inni włodarze. A jak będzie ostatecznie, no to czekamy na te wyniki. No,
pewnie jeszcze kilka dni nawet poczekamy. No właśnie, ale bo tak mówicie o emocjach, które się jakby przekładają z tej polityki ogólnopolskiej, ale pytanie, na ile się przekładają, bo frekwencja no, nie jest jakaś bardzo duża. Chyba się spodziewaliśmy, że mogłaby być... mogłaby być wyższa,
mniejsza niż w 2016.
Jak na wybory samorządowe jest całkiem duże, jest minimalnie mniejsza niż w 2018, czyli należy do jednych z najwyższych frekwencji historycznie, jak na wybory samorządowe.
Ale jesienią była bardzo wysoka frekwencja.
Ale jesienią była absolutnie rekordowa. Taka jak nigdy jej nie było i chyba jeszcze długo nie będzie.
Czy nie mieliśmy takie oczekiwania, że to będzie tak niosło właśnie, że już tak obywatele teraz będą stać w tych kolejkach do północy?
Panie redaktor,
to może... tego wójta, burmistrza
zagłosować. To ja na pytanie takie. Wśród akcji charytatywnych bardziej popularne jest Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, którą ma jedną akcję na rok, czy takie, które wymagają stałego, codziennego czy comiesięcznego zaangażowania? No, jakby jest pewna część ludzi, która ma taką akcyjność, wykonała akcję, osiągnęła zamierzony skutek, zadowoliła się i uznaje, że wiecie.
My jako Polacy w ogóle mamy takie coś, że jesteśmy bardzo zrywa, tak? Wolimy zrywy.
Ja bym jednak zaczął od tego, żeby budować społeczeństwo obywatelskie. W Sopocie jest to 57,8% frekwencja w wczorajszych wyborach. Myślę, że to jest bardzo dobrze zbudowane społeczeństwo obywatelskie i na tym wszystkim politykom nam powinno zależeć, żeby tak społeczeństwo obywatelskie było. Oczywiście rzadko, kiedy w Polsce ktoś tak potrafi wkurzyć Polaków jak Zjednoczona Prawica, żeby pójść na wybory w takim ilości, jak poszli jesienią Polacy, żeby odsunąć kogoś,
kto chciał zabrać demokrację. Ale właśnie, bo musi być taka zła...
Absolutnie tak.
Wydaje się, że emocje negatywne grają większą rolę w motywacji niż pozytywne.
Absolutnie tak. Doszło do totalnego wkurzenia i rzeczywiście Polacy powiedzieli, no okej, odsunęliśmy tych, co chcieli nam zniszczyć demokrację, no to teraz możemy... Nie mamy już takich emocji, chociaż ta frekwencja w Sopocie mnie bardzo cieszy.
No i wschodnia Polska jednak też ma tam dosyć przyzwoitą...
Tak, bo wschodnia Polska z kolei chciała się odbić w drugą stronę, wobec tego pewnie poszła w drugą stronę. Te emocje zawsze muszą być. I jak są emocje, i dobrze jak są emocje. Tak, w Sopocie było to, powiem szczerze, 5 osób na jednego taka walka, czyli pani Magdalena Czerzyńska-Jachim przeciwko wszystkim innym osobom. Totalna klęska PiSu, 15%, lidera PiSu w Sopocie. To jest kompromitacja, ale myślę, że słuszna kompromitacja.
Ale tam komitet raczej Jarosława Kępy był.
No Jarosława silny. Kępa też tam 18%. To ugrupowanie, które miało koalicję z PiSem, także ludzie, no może rzeczywiście, to może trzeba połączyć te dwa wyniki, nie wiem. To może rzeczywiście ten PiS wtedy miał lepszy ten wynik, ale rzeczywiście zdecydowana porażka, bardzo bogata i zasobna kampania Kocham Sopot, ale także jednego z radnych z PiSu, który chyba dostał pieniądze z telewizji publicznej zeszłym razem, bo miał naprawdę mnóstwo banerów. No i ta klęska jest zdecydowana, co cieszy, że mieszkańcy Sopotu tak oceniają. Ale ja chciałbym też przypomnieć, że jednak i pani Aleksandra Dulkiewicz, pani Magdalena Czerzyńska-Jachim są osobami bezpartyjnymi. Są osobami, które mają swoje ugrupowania lokalne. Oczywiście szły w koalicji z Koalicją Obywatelską, u nas jeszcze z PSL-em, także z Lewicą szła pani Magdalena Czerzyńska-Jachim. Akurat Hołownia 2050 poparł kogoś innego. Ale takie kolorety lokalne są i to jest fajne, że są takie kolorety lokalne. Zdecydowanie ta kampania była jednak w cieniu tej polityki warszawskiej. Nie ukrywajmy to, to się zgadzam tutaj z
panami. Ale to panami. Zasługa, że to powiem, koalicji rządzącej. Że
no nie,
tak,
no.
Awantura.
Nawet
o
pan poseł w swojej wypowiedzi aborcję. Tutaj głównie o PiSie.
No nie, ja mówię o klęsce PiSu zdecydowanie.
Awantura o temat aborcji, kiedy wprowadzić do Sejmu. No to przecież nie myśmy tu na dole wzbudzili ten
temat. Ja myślę, że to jest błąd, że w ogóle nie mamy debaty publicznej w Polsce, że nie umiemy debatować o niczym. Tak? O aborcji powinniśmy debatować, a nie układać się pałkami. Ja dostałem dzisiaj rano, nie wiem, 20 maili na temat aborcji, prawda? I to takich niezbyt zawsze przyjemnych. Szukałem przed chwilą tej frekwencji w Sopocie, przepraszam, stąd też w internecie coś tam poleciało.
Zaczęło gadać.
Ale ja myślę też, że żeśmy trochę oduczyli się tego dialogu i tej debaty, bo ten temat wywołany przy okazji wyborów samorządowych oczywiście nie pomógł z pewnością, bo to były takie emocje, które gdzieś mogły spowodować, że część osób została w domu, już nie wierząc w zmiany, ale my jako koalicja 15 października, jestem przekonana, w Sejmie pokażemy, że ten dialog jest możliwy i wszystkie projekty, które będą głosowane podczas następnego posiedzenia, tego w tym tygodniu już, w mojej ocenie przejdą do prac komisji i tam będziemy naprawdę nad tym merytorycznie rozmawiać. To znaczy, to nie wyklucza się, każdy może mieć poglądy i my w koalicji 15 października mamy różne poglądy w tym akurat temacie. Natomiast no, one nie były potrzebne w mojej ocenie podczas czy przed właśnie tymi wyborami.
No, ja bym chciała wrócić do frekwencji. Mówimy rzeczy oczywiste, więc może chciałabym pozwolić sobie na jedną refleksję, być może słabo zbadaną czy nieprawidłową, ale wydaje mi się, że trochę o tej naszej samorządności zapominamy też w debacie publicznej. W takim oto kontekście, że jak słuchałam tych przedwyborczych debat, ale także różnych komentarzy w różnych stacjach telewizyjnych, radiowych i tak dalej, to tak naprawdę nie do końca nawet komentatorzy zajmujący się profesjonalnie polityką wiedzą, czym ten samorząd się zajmuje. Wielu kandydatów, wiele kandydatek, także tych, które wygrały w pierwszej turze, na pytania o konkretne zagadnienia dotyczące polityki urbanistycznej, polityki mieszkaniowej odpowiadali, że bez programu rządowego się nie da. Ja mam takie wrażenie, że w tej debacie o samorządach przenosimy odpowiedzialność trochę na rządy i na poziom centralny.
To może powiedz, to siła przyzwyczajenia?
Być może. Ja nie mówię tu o formalnych aspektach recentralizacji, którą próbował wdrożyć PiS i tak dalej, tylko mówię o pewnym przekonaniu, poglądzie, cokolwiek się działo ważnego w określonych politykach szczegółowych, to dziennikarz, dziennikarka, przepraszam, nie wrzucam niczego do ogródka dziennikarskiego, biegł do ministra i pytał, no ale dlaczego mamy taką klęskę w rodzinach zastępczych, prawda? Więc my musimy się naprawdę mentalnie nauczyć zejść na poziom samorządu. To po pierwsze. Po drugie, mnie też brakowało debat. Właściwie debaty te medialne, słyszalne i słuchalne były organizowane tylko wśród kandydatów i kandydatek na prezydenta. A jak wskazują wyniki wyborów, często radni dzielnic zdobywali lepsze i istotniejsze poparcie niż ci kandydaci i kandydatki na pierwszych miejscach, co znaczy, że ludzie jednak żyją swoimi problemami lokalnymi, tylko jakoś wspólnie nie potrafiliśmy tego wyciągnąć i nadać jakiejś dynamiki tej debacie. KOT organizował oczywiście i chwała mu za to, ale to były raczej nudne debaty.
Także czas
że dzisiaj są inne czasy.
Debaty są bardzo istotne, bo debaty...
Tylko nie wpływają na wynik wyborów.
Niespecjalnie, natomiast krystalizują pewne poglądy.
Ktoś się skompromituje,
ale jest to proces edukacyjny.
Ale jak się robi taką debatę, na przykład jak zrobił KOD, gdzie w pierwszej części debaty, żeby zweryfikować kandydatów, pytano o to, czy pójdą, czy będą popierać aborcję, albo pójdą w Marszu Równości, no to ciężko już w tej debacie później rozmawiać merytorycznie. Więc no, jak mamy rozmawiać o samorządach, jak najpierw się wychodzi z taką twardą światopoglądówką i to jeszcze ze skrajnej lewicowej strony. Więc no, tutaj ja się trochę zgadzam z panią Banach, że można coś wykrystalizować, no ale jak właśnie wychodzi ktoś i robi debatę, w której nawet nie można tego skomentować później, tylko się jest albo za, albo przeciw, no śmiesznie to wygląda po prostu, więc to też deprecjonuje część debat.
Tak? Ja odpowiadając panu, u nas kandydat PiS-u wychodzi i mówi: jestem katolikiem, posiadam żonę.
O.
No, to rzeczywiście zdeklarował się
zalety,
w jakiś sposób.
No to jest posiadanie żony,
drugi kandydat, skąd mam Sopot.
Jeśli jest wierny, słuchajcie, to jest to zaleta.
Panie pośle, jeżeli doktor... przypominam słynny spot prezydenta Trzaskowskiego. No, też no, tak, posiadał kuchni żonę. Przez chwilę.
Jeżeli doktor ekonomii mówi, że turystyka w Sopocie to właściwie turyści przeszkadzają. Doktor ekonomii zatrudniony na Uniwersytecie Gdańskim. To ja nie wiem, czego on uczy tych studentów. Tak, jeżeli mówi o głównym przemyśle, gałęzi przemysłu w Sopocie, że ona, no oczywiście są pewne niedogodności, no fabryka samochodów też przeszkadza.
No
tak?
Sopot jest specyficzny, bo jest też miastem ludzi raczej starszych niż młodszych dzisiaj, więc no części tych ludzi faktycznie turystyka może przeszkadzać.
Ale zaskoczę to, pana, jak jeszcze...
No to, to jest pewna specyfika miasta.
Jak kiedyś robiłem badania, to ludziom starszym, to pewnie ja już też się powoli zaliczam, nie przeszkadzają.
No, jest, że tak
nie, no dziękuję bardzo, nie przeszkadzają ci turyści, przeszkadzają przeważnie tym, co mają wracają z pracy i tam chcą odpocząć. Młodsi i starsi nie, ale no, jednak turystyka jest to, co mówiła pani prezydentka Magdalena Czerzyńska-Jachim w DNA Sopotu. I wychodzi doktor ekonomii, słuchajcie, z Uniwersytetu Gdańskiego, kandydat na prezydenta i mówi, że to właściwie trzeba by tam przykręcić kurek tym
mówi
turystom.
Mówi o Jarosławie Kępie, no, żeby tak, było jasne, żeby wszyscy nasi słuchacze wiedzieli. Dobrze, to pójdźmy dalej. Marcin Chorała. W Gdyni sytuacja jest taka, no mówię do Marcina Chorały, bo to Gdynia. Sytuacja jest taka, że prawdopodobnie mamy dwoje kandydatów w drugiej turze. Przedstawicielka ruchów miejskich, chyba niezbyt bliska tak Prawu i Sprawiedliwości, i przedstawiciel Platformy Obywatelskiej. Co teraz?
No pan poseł też mógł startować, by wygrał.
No ale nie chciał. No.
Ja już dwa razy startowałem, dziękuję, swoje
i
zrobiłem.
Co, I co teraz? I co teraz elektorat odpowiada?
A to ja odpowiadam, to ja oczywiście nie jestem wcielonym elektoratem i każdy ma swój rozum i sam decyduje, jak głosować. Natomiast może jako wyborca o poglądach konserwatywnych, prawicowych, gdynianin, powiem tak, jest nas w Gdyni, do obydwu kandydatów, jest nas w Gdyni, patrząc na wyniki tych wyborów, około 25% osób o takich poglądach, bo to jest kilkanaście procent PiSu, tam z 3 czy 4% Konfederacji i zakładam, że z 5% gdzieś w elektoracie w pana Wojciecha Szczurka, który nie będzie w drugiej turze. I my, elektorat, do dwóch kandydatów lewicowo-liberalnych mówimy, słuchamy oferty. Co macie nam, gdynianom o takiej wrażliwości, do zaoferowania, do zaproponowania? W jaki sposób na przykład uspokoicie nas, że gdyńskie szkoły, gdyński urząd nie będzie miejscem agresywnego promowania ideologii lewicowych. Chociażby, ale mogą to być też z innej obszaru. Czekamy, czekamy. To o nasze głosy teraz ta dwójka kandydatów musi zabiegać. Nas, obywateli, nie nas PiSu, czy nie wiem, za Konfederację.
Obywatel Chorała może jest za chwilę gotowy zagłosować na kandydata
i to
Platformy.
Jest lokalny, i to jest lokalny problem. Tak, lokalny problem Gdyni.
To jest lokalny problem w Gdyni. To, czego będą na przykład uczone dzieci w gdyńskich szkołach, dzieci gdyńskich rodziców.
Trzeba pamiętać też o tym, że każdy polityk i samorządowy też ma swoje poglądy i może je w różny sposób realizować. Gdańsk jest doskonałym przykładem na to, że próbowano zrobić zdrowe
lokale. Znaczy, gdyby krawężnik i ulica
ludziom
właśnie... Ja się zgadzam, że krawężnik i ulica nie ma kolorów, tylko w takim razie mam pytanie do pana posła Jacka Karnowskiego, czy jakby w Sopocie, bo jak chyba jest pan, to prywatna sprawa, ale zakładam, że jest pan mieszkańcem Sopotu, przynajmniej na potrzeby tej dyskusji, kandydat PiSu na prezydenta by w sprawie pana ulicy powiedział takie dobre rozwiązanie, jaki tam chodnik, jaki krawężnik, i Jacek Karnowski wtedy idzie i głosuje na kandydata PiSu, bo liczy się chodnik i krawężnik, a nie poglądy, prawda?
Ja muszę powiedzieć, że zdarzało mi się z radnymi z PiSu, a jestem mieszkańcem Sopotu od wielu, wielu lat, chociaż wychowałem się w Oliwie, to zdarzało mi się porozumiewać także z radnymi z PiSu na temat remontu ulicy, czy remontu czegokolwiek. Ale ja bym chciał przede wszystkim, słuchajcie państwo, jednak podziękować Wojtkowi Szczurkowi. Kawał dobrej roboty dla Gdyni przez wiele, wiele lat. Zresztą Gdynia miała szczęście, najpierw Franciszka Cegielska, potem Wojciech Szczurek. Wszyscy pamiętamy Gdynię sprzed lat 90. i to naprawdę kawał dobrej roboty. No przegrał, tak? Dzisiaj podziękował.
A przegrał go?
Wie pani, ja myślę, że ja też to obserwowałem u nas w wyborach tych sopockich, że jednak ludzie po wielu latach, to pamiętajmy też, że zepsuta dzięki wyborowi politycznemu PiSu była ta kadencja. 5,5 roku, to jest najdłuższa kadencja nowoczesnej Europy w samorządzie. Jak powinniśmy wrócić do kadencyjności 4-letniej, jestem gorącym tego zwolennikiem. Ludziom jednak no, po 5,5 roku stwierdzili, że trzeba wymieniać radnych, może czasami prezydentów, wójtów, burmistrzów, bo to jest nie tylko sytuacja. Pamiętajmy, że pani Aleksandra Dulkiewicz jest nowym prezydentem miasta Gdańska w tragicznych sytuacjach, ale jest nowym prezydentem. Pani Magdalena Czerzyńska-Jachim była 4 lata wiceprezydentką, wobec tego jest zupełnie osobą nową.
No ale obie były wiceprezydentkami.
Tak, i dzięki Bogu, bo bardzo wiele dobrego zrobiły też i miały okazję też przygotować się do tego bycia. Ja też byłem wiceprezydentem przez 6 lat, nim zostałem prezydentem. No, one przeszły szybciej tą ścieżkę, no, ale są jak to kobiety inteligentniejsze. Natomiast powiedzmy sobie szczerze, że tutaj i uczą się szybciej. No nie ukrywajmy, zawsze żeśmy od koleżanek przepisywali w szkole.
Panie pośle, zbytnie komplementy są podejrzane, bo przekraczają granice ironii, proszę.
Nie,
spokojnie.
Ale ja naprawdę wiem szczerze, no słuchajcie, no kto z panów...
To nie spodziewał od koleżanek.
Nie spodziewał od koleżanek.
Idźmy,
od koleżanek,
no. Idźmy dalej. Ja pytanie mam teraz zarówno do pani Rontę Banach, jak i do pani Magdaleny sroki. Nie mamy wyników tych ostatecznych, nie wiemy jakie będą właśnie, ilu będzie radnych, gdzie będą jacy radni, zarówno jeśli chodzi o sejmik, jak i te układanki i w powiatach, i w gminach. Ale czy to będzie tak, że wy będziecie się układać z większością, jeśli będziecie w mniejszości, czy tylko tam, gdzie wy będziecie potrzebni? Jaka jest w ogóle tendencja? Czy koalicja 15 października to jest jakiś trend, który przeniesie się do samorządów, czy raczej tak nie będzie? Czy na przykład, jeśli marszałek i Koalicja Obywatelska będą mieli większość, to w ogóle nie będą chcieli gadać?
No, pani redaktor pyta pani o kategorię z grupy Wróżenie z Fusów, dlatego że oczywiście wszystko zależy od konkretnych, bardzo wszystko, dosłownie wszystko, 100%. Od ostatecznych wyników wyborów. Pewnie tam, gdzie trzeba będzie do zbudowania większości paru mandatów, jednego, dwóch, no tam będą się tworzyły koalicje, oczywiście z nieprzekraczalnymi granicami, takimi jak te, o których mówiliśmy przed chwilą, czyli jeżeli ktoś rzeczywiście będzie zafiksowany ideologicznie bardzo, bardzo, no to taka koalicja będzie niemożliwa. Ale wszystko rozstrzygnie się w zależności od wyników wyborów, to po pierwsze. Po drugie, zależałoby mi bardzo, bośmy to przećwiczyli w 2018 roku, wtedy, kiedy była w Gdańsku druga tura i zawiązaliśmy jako ruch miejski porozumienie z panem prezydentem Adamowiczem. Bardzo by mi zależało, żeby nowi prezydenci, burmistrzowie i wójtowie byli otwarci na tego rodzaju rozmowy, porozumienia, zwłaszcza z ruchami miejskimi. Bo to, co odsłania się po wstępnym liczeniu w poszczególnych komisjach, pokazuje dwie tendencje. Po pierwsze, rzeczywiście jakąś replikę polaryzacji krajowej, zwycięża koalicja, zwycięża Platforma, nieźle idzie PiS, prawda, w drugiej kolejności albo w pierwszej, tak to wygląda. Ale jednocześnie w poszczególnych obwodach głosowania bardzo dobre wyniki osiągają radni dzielnicowi, co oznacza, że jest tam gdzieś w otoczeniu, w dzielnicy, na osiedlu, jest oczekiwanie, aby promować, popierać i uwzględniać głos mieszkańców i mieszkanek. No na tym polega obywatelskość w samorządzie. Więc liczyłabym na to, żeby w jakiś sposób, w formule bardziej formalnej lub mniej formalnej, do takiej współpracy ze strony zwycięzców dochodziło.
Magdalena Sroka?
Czy w wielu miejscach te koalicje będą potrzebne? Ja natomiast nie wyobrażam sobie sytuacji,
w której... Pani już czeka, aż przyjdą prosić?
Nie, to nie jest na zasadzie proszenia. Też ludzie, którzy wokół samorządu pracują od lat, też znają się, wiedzą z kim, na co można się umówić, kto tego słowa dotrzymuje, a kto słowa nie dotrzymuje. Natomiast w wielu miejscach jednak z uwagi na fakt chociażby, że było bardzo wiele komitetów, to te głosy były spłaszczone i one się rozłożyły. I tak w wielu powiatach będzie potrzeba tworzenia koalicji, żeby tą większość uzyskać. Naturalne jest, że trzecia droga, Koalicja Obywatelska czy Lewica, tworząc koalicję ogólnopolską, taką na poziomie rządowej, to naturalnym jest, że te koalicje będą się również tworzyły na szczeblach samorządu terytorialnego, ale to dzisiaj...
Za wcześnie.
Za wcześnie, żeby mówić. Ja natomiast nie wyobrażam sobie koalicji trzeciej drogi z PiS-em i wykluczam, żeby cokolwiek takiego miało miejsce.
Bo ja nie wykluczam. Nie. Jak się dogadamy na program dotyczący województwa,
a to ja wykluczam, bardzo. Panie pośle.
Tak?
To ja
z koalicją obywatelską też?
Będzie ciężko, ale jeżeli danej jednostce lokalnej mielibyśmy wspólny program, ja nie mówię.
Jasne.
Nie.
Ja rozumiem, że w Sejmie zagłosujecie za decentralizacją
wojewódzkich.
Ale ja powiem tak,
scentralizowaliście. Nie przejdźmy do tego, co zrobicie w Sejmie dla samorządu, bo tutaj też padło, pan poseł powiedział, że kadencja, rozumiem, pięcioletnia za długa, chociaż ta była prawie sześcioletnia z innych powodów, tak? To znaczy, że ja rozumiem, że będzie powrót po pierwsze do czteroletnich kadencji, a po drugie do nieograniczonych kadencji w wyborach bezpośrednich, bo dzisiaj
ja
mamy...
Jako szef ruchu samorządowego Tak dla Polski powiem, że tak, że będziemy z ruchem do tego parli. No przykład chociażby Wojciecha Szczurka, prezydenta Gdyni, pokazuje, że nie trzeba zapisywać w ustawie jak ma, co mieszkańcy Gdyni mają myśleć, prawda? No, dokonali zmiany, trzeba się z tym pogodzić, mojego nie, naprawdę wielkich zasług w wiele lat. To jest pierwsza rzecz. Ale druga rzecz, pan minister Andrzej Domański zaczął decentralizację finansów, że już nie będzie słynnych czeków, z którymi pan poseł Horała czy inny będzie mógł przyjechać do gminy albo rozdawać wozy strażackie, tylko będą dochody własne i na tym to samorządność polega, żeby były dochody własne. I to jest ta różnica, o której mówiła pani poseł Magda Sroka czy pani Jolanta Banach. Nas to różni po prostu zasadniczo. Podejście do sprawy finansów publicznych, że to muszą być dochody własne mieszkańców, a nie czeki przywożone w zależności od barwy politycznej do jednego czy drugiego wójta z pocałowaniem ręki posła partii rządzącej. Obojętnie jaka to partia rządząca będzie. Absolutnie. Druga rzecz to jest decentralizacja wojewódzkich funduszy ochrony środowiska, decentralizacja, likwidacja wód polskich. Minimum powrót do tego, ale chociaż finansowanie oświaty trzeba iść dalej. Tak, to już nie może być powrót do tego, co było.
Bylibyście gotowi na to, żeby dać udział w VAT-ie?
Wie pan co, ja myślę, że ja bym był... miałbym taki
znaczy,
projekt.
To jest coś,
ja
panu co powiem, tak, łączyć niż dzielić.
Ja bym powiem pan tak, że uważam, że powinno nie, samorząd móc nie płacić VAT od inwestycji. I to by była wielka sprawa. One mogły być te pieniądze refinansowane na następne inwestycje. Czyli, bo samorząd w tej chwili oddaje 23% za inwestycje VAT-u, prawda? Wobec tego, gdyby
zwolnić... Pytanie tylko, co technicznie byłoby możliwe, no bo samorząd jakby też jest uczestnikiem całej gospodarki, więc w tym momencie łatwiej jest policzyć cały VAT i ewentualnie potem go odliczyć niż...
To jest propozycja trzeciej drogi właśnie udziału w VAT-ie przez samorządy. No wiemy o tym, że Polski Ład spowodował, że samorządy na wydatki własne miały zdecydowanie mniejsze środki. Sam Gdańsk stracił 500 milionów w wyniku właśnie tych zmian podatkowych, co nie zostało uzupełnione, a te takie granty czy tabliczki, z którymi do samorządów centralnie trafiało, no właśnie, ale nie trafiały w sposób uczciwy. I tutaj no, to już wszyscy wiemy, widzimy i nie ma co dyskutować. Ważne jest, ważne jest, ale to nie o to chodzi. Chodzi o to, że Gdańsk mógł się rozwijać prężniej, gdyby środki w postaci 500 milionów nie zostały mu zabrane w wyniku zmian, które zostały wprowadzone Polskim Ładem. I nieuzupełnione nawet z tymi czekami na inwestycje.
Ja się zgłaszam do głosu.
To za chwilę, tak?
Ponieważ no, to właśnie powoduje, że samorządowcy, nawet jeżeli chcą realizować coś, to tylko to, co zostanie wskazane palcem.
To teraz
na
to zostanie akceptacja.
O wiele głębszy niż tylko konieczna reforma finansów samorządów, która oczywiście wymaga zwiększenia udziału w dochodach własnych. To poza wszelką dyskusją, ale problem jest o wiele głębszy. Problem dotyczy także kodeksu wyborczego, czyli DONTA w połączeniu z małymi okręgami wyborczymi, które w gminach powyżej 20 tysięcy. To jest zabójcze, to jest mało demokratyczne, to ogranicza pełną reprezentatywność. A gdzie jak, gdzie w samorządach ta reprezentatywność powinna być maksymalna przy tak silnym mandacie organu wykonawczego i bezpośrednich wyborach wójtów, prezydentów i burmistrzów. To po pierwsze. Po drugie, zadania samorządu i reforma samorządu. Dzisiaj się nikt nie odważy, żeby zweryfikować zasadność strukturę i kształt polskich powiatów. Czyli tej jednostki samorządu terytorialnego, która właściwie w większości nie ma dochodów własnych i tak naprawdę opiera się na subwencji, nie utrzymując nawet siebie samej, swojej administracji. I po trzecie, zadania. Owszem, większe pieniądze, ale na jakie zadania i pod jaką pod jakimi narzędziami ich egzekwowania, czyli standardy. Dzisiaj samorząd ma oczywiście swoje zadania własne, ale może je realizować w sposób, który nie zaspokaja tych potrzeb, jakie są związane z określonym zadaniem. To dotyczy polityki mieszkaniowej. Ustawa o ochronie praw lokatorów jest tu twarda, jednoznaczna. Tam nie ma miejsca na fakultatywność. Ona każe zaspokajać potrzeby mieszkaniowe osób o niskich dochodach, a tych mieszkań nie ma. Nie mam pańskiego płaszcza i co mi pan zrobi? Więc dopóki się nie dopracujemy ścisłych, twardych standardów na zadania własne obowiązkowe i możliwości ich egzekucji, to te pieniądze pieniądze oczywiście mogą powodować dowolność priorytetów, które niekoniecznie są zgodne z zadaniami samorządu.
Ale Marcin, tutaj jeszcze dochodzimy do jednej ciekawej rzeczy. No, pani Banach wspomniała o polityce mieszkaniowej. No, problem z mieszkaniami też jest zdecydowanie ponad samorządowy dzisiaj, bo to jest kwestia podaży, to jest kwestia gruntów, to jest kwestia tego, jak na przykład wielu ludzi choćby boi
ale
się...
Ale samorząd może stymulować zarówno popyt, podaż, a co za tym idzie, przepraszam, że wchodzę, też... ceny wynajmu komercyjnego i ceny nieruchomości.
Oczywiście, że może. Natomiast jeszcze dochodzimy do tego, jakby z czym jest problem, zwłaszcza w dużych miastach. Część ludzi na przykład boi się wynajmować mieszkania, bo dzisiaj ustawa o prawach lokatorskich powoduje, że jeśli ktoś jest nieuczciwy, to też może w jakimś mieszkaniu mieszkać i właściciel niewiele może zrobić.
Ale
to,
mamy społeczne agencje najmu niepowoływane przez samorząd.
Są setki mieszkań pustych, wolnych, które nie są wynajmowane, bo służą tylko i wyłącznie jako inwestycja. Tu dochodzimy do tego też, że na przykład jest podatek Belki, który został wprowadzony, ale nie jest na mieszkaniach i on powoduje, że wiele osób ucieka z inwestycjami z rynków kapitałowych, więc to tak można rozchodzić.
I tu postawimy kropkę i ostatnie pytanie do posła Horały. Czy wy jako Prawo i Sprawiedliwość poprzecie te zmiany w przepisach dotyczących samorządów, o której między innymi mówił poseł
Karnowski? Bardzo dziękuję za to pytanie. Otóż jeżeli, oczywiście zobaczymy, jakie one będą tak w szczegółach, natomiast generalnie rzecz biorąc nie, co do filozofii, bo tu państwo mówią, zwiększyć udział własny w podatkach. Otóż jak się wyjedzie, szanowni państwo, kawałek dalej poza granicę Trójmiasta, to są małe gminy wiejskie, które na przykład na inwestycje są w stanie z własnego budżetu wygenerować 2 miliony rocznie.
Po polskim no to
jak,
ładzie, tak.
To jak nawet dostaną 100% podatków, których na terenie tej gminy są, a tam na przykład nie ma podatku dochodowego za dużo, bo tam jest głównie podatek rolny, który jest bardzo niski, to będą miały 4 miliony na inwestycje, a zbudowanie jednego budynku przedszkola to 15 milionów, szkoły 17 milionów, drogi 10 milionów i tylko dzięki programowi rządowego wsparcia inwestycji były w stanie te inwestycje realizować. Generalnie w normalnym roku niewyborczym samorządy w Polsce nakładów inwestycyjnych miały mniej więcej 40-50 miliardów. 3 transze Polskiego Ładu to było 60 miliardów.
A ile zabraliście? Ile zabraliście samorządom? Ile zabraliście?
I teraz zabraliście. Otóż ile widzicie, nie było takiego zjebu. Każdy mówi tak, 500 milionów zabrane Gdańskowi. Ale żeby tu słuchacze mieli jasność, to nie jest tak, że 500 milionów z budżetu Gdańska mniej i 500 milionów w budżecie państwa więcej. Nie, nie, nie. To po prostu była obniżka podatków. Miasta na prawach powiatu mają mniej więcej połowę, circa about, udziału w podatkach, więc 500 milionów mniej w budżecie miasta Gdańska.
Czyli zabraliście świadomie 500 milionów mieszkańcom Gdańska.
Nie, to jest 500 milionów mniej w budżecie państwa również i miliard więcej w kieszeni tychże mieszkańców Gdańska. To na tym polegało.
I mniej na usługi publiczne.
To na tym polegało. A największym beneficjentem Polskiego Ładu na Pomorzu jest pisowska gmina miasto Gdańsk zarządzana przez pisowską prezydent Dulkiewicz. Jak rozumiem, z tej logiki wynika.
Znaczy, dobrze by było nie kłamać, bo wie pan, że dobrze więcej zabrano Gdańskowi niż mu dano, więcej zabrano Sopotowi niż mu dano, a też pan sam dobrze wie, że jeżeli mówimy o małych gminach, to dostają wtedy subwencję wyrównawczą. I proszę nie oszukiwać jednak słuchaczy, żeście więcej zabrali z Polskiego Ładu. Fajnie jest być dobrym wujkiem z czyichś podatków.
Ale co do zasady różnicie się...
Obniżaliśmy podatki, na tym to polega.
Ale kosztem samorządów, kosztem usług, jak powiedziała pani
Co do filozofii, ja tylko sobie tego nie do końca potrafię wyobrazić, czy co jakiś czas, jak się będzie zmieniała jakaś ekipa rządząca, to będzie zmiana. Raz tak, raz siak.
I to jest najgorsze.
Raz
to
tak,
jest najgorsze.
Raz siak. No tutaj to jest nie do wyobrażenia. Bardzo wam serdecznie dziękuję. Magdalena Sroka, Jolanta Banach.
Dziękuję.
Marcin Horała, Michał Urbaniak. Gratulujemy wszystkim, którym się udało wygrać te wybory. A wygrała jak zwykle demokracja. Dziękuję, Agnieszka Michajłow. Do zobaczenia i do usłyszenia.